To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Duszność jest dla pacjenta objawem, który ze stanu bez jednego oddychania, który jest nam, zdrowym, towarzyszy przez większość naszego życia, przenosi go w świat, w którym noce wywołują trwogę. Stuart Harris, rok 1964.
Miał rację. Ale...
Miał rację.
Ale... Duszność w badaniu USG niejedno ma oblicze. I o tym bardzo różnorodnym obliczu duszności w kontekście obrazu ultrasonograficznego chcielibyśmy dzisiaj z Państwem porozmawiać.
Niejedno ma oblicze, niejeden ma obraz ultrasonograficzny na ekranie monitora i w niejednej sytuacji, w niejednym miejscu można to USG wykonać w dużej mierze dzięki przenośnym aparatom ultrasonograficznym.
O tym mówiliśmy już troszkę z Państwem, rozważając możliwości wykorzystania badania USG w kontekście epidemii koronawirusa i doskonale pamiętamy o możliwości wykonania badania USG w domu pacjenta, w miejscu kwarantanny, odosobnienia, na izbie przyjęć, na oddziale ratunkowym, na oddziale szpitalnym, wszędzie tam, gdzie nasz pacjent może wymagać tego w bardzo różnych sytuacjach. Ale też rozmawialiśmy o tym, że badanie USG poza możliwością zobaczenia pewnych dość charakterystycznych, choć mało specyficznych zmian w koronawirusowym zapaleniu płuc może się też przydać w diagnostyce różnicowej. I przede wszystkim o tym chcemy teraz z Państwem porozmawiać.
Dokładnie. Obraz ultrasonograficzny w COVID-19 już omówiliśmy, a teraz na co jeszcze musimy być przygotowani, co jeszcze może nam przemknąć na ekranie monitora. To co, zaczynamy?
Zaczynamy. Najważniejsza rzecz, o której każdy z nas, mam nadzieję, pamięta, wynika z tego, że zawsze podstawą tego, co widzimy w badaniu ultrasonograficznym, jest dobrze zebrany wywiad i dobra ocena kliniczna naszego pacjenta. Nie da się interpretować obrazu ultrasonograficznego w oderwaniu od rzeczywistości, w jakiej stawia nas pacjent. Zgodzisz się ze mną, Mateusz?
Słuchaj, to jest niesamowicie ważne, bo jak ja sobie przypomnę wszystkie obrazy ultrasonograficzne, które zarejestrowałem u pacjentów z dusznością, to ja nie widzę tylko tego obrazu ultrasonograficznego. Tylko ja widzę tego pacjenta, u którego byłem. To jest troszeczkę coś, co weszło nam w krew, uprawiając medycynę kliniczną, że my pojawiamy się na wizycie domowej, czy pacjent przekracza próg naszego gabinetu i robisz to kompletnie nieświadomie, robisz to zupełnie intuicyjnie. Patrzysz, jak pacjent leży, czy mu jest bardziej duszno w pozycji siedzącej, czy jest bardziej duszno w pozycji leżącej. Nawet jeżeli prosisz o dokumentację medyczną, to nie czytasz jej jak książki przygodowej, ale już wiesz, czego będziesz szukał. Chcesz się dowiedzieć, czy ma niewydolność nerek, czy nie ma niewydolności nerek, czy ma POHP, astmę, czy ma niewydolność serca, jaka była frakcja wyrzutowa. Szukasz konkretnych informacji w wywiadzie, zanim przyłożysz głowicę. Wydaje się to niesamowicie skomplikowane i nie wiadomo jak długo trwające, ale nic bardziej mylnego. Trwa to kilka minut i dopiero potem żel na głowicę, a pomiędzy tym wywiadem a żelem na głowicę jeszcze nie zapominajmy o niej.
Tak
oczywiście,
jest.
Klasyczna słuchawka.
I to jest drugi element tego, o czym chcemy powiedzieć. Zawsze uzupełniamy klasyczne badanie fizykalne badaniem ultrasonograficznym, nie na odwrót. Słuchawka, stetoskop jest niezbędny. Dlaczego? Do tego jeszcze wrócimy w czasie tych naszych kilkunastominutowych rozważań. Natomiast mówiłeś, Mateusz, o tym, że trafia do ciebie jak również do mnie, w różnym wieku oczywiście zazwyczaj, pacjent, który ma duszność. I my już biegniemy myślą pewną, co u tego pacjenta może być przyczyną duszności. Te myśli są ukierunkowane w wielu sytuacjach bardzo jasno, bo ty jako lekarz rodzinny domyślam się, że znasz swoich pacjentów i wiesz, na co oni chorują. Ale podstawowa choroba nie wyklucza innych rozpoznań.
Oczywiście, podstawowa choroba nie wyklucza innych rozpoznań, to raz, a dwa, że podstawowa choroba ma swoje zaostrzenia. I to wszystko było proste, gdyby nasi pacjenci mieli przywilej chorowania tylko na jedną chorobę. Tego przywileju nie mają i często chorują na dwie choroby, których wspólnym mianownikiem może na przykład być duszność. Klasyczny przykład, jedziesz na wizytę domową, masz w torbie ultrasonograf, pacjentka, pacjent ma duszność od kilku dni i pacjent ma dwa obciążenia, niewydolność serca oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
I co, i może chciałbyś mi powiedzieć, że USG może tutaj pomóc?
Nie zrozumiałem pytania. No i zanim przystąpimy do ultrasonografii, zaczynamy pacjenta osłuchiwać klasycznym stetoskopem. I oczywiście z podręczników wiemy, że jak będziemy mieli zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na tle infekcyjnym, to będziemy mieli wydłużony wydech, a klasycznie w obrzęku płuc będziemy mieli trzeszczenia u podstawy płuc. Ale pamiętajmy o tym, że w pierwszej fazie obrzęku płuc na słuchawkę, to co słyszymy przez słuchawkę, to też może być wydłużony wydech, też może być duszność wydechowa, zanim te trzeszczenia usłyszymy. Więc wracając do pytania, które zadałeś, czy ultrasonografia może pomóc? Ultrasonografia może bardzo pomóc. Przykładamy głowicę i ja już wiem, czego szukać. To nie jest czas, to nie są warunki na badanie każdego centymetra płuc. Ja chcę się dowiedzieć przede wszystkim, czy pacjent ma obustronnie dobrze widoczny objaw ślizgania. Jeżeli pacjent ma obustronnie dobrze widoczny objaw ślizgania, to kolejne pytanie, jakie ja sobie zadaję, czy mamy do czynienia z profilem A, czyli prawidłowym obrazem ultrasonograficznym płuc, czyli liniami poziomymi poniżej linii opłucnej, i taki obraz będę widział, kiedy u pacjenta będziemy mieli do czynienia z dusznością jako następstwem zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czy mamy do czynienia z profilem B, z artefaktami linii B, hiperochogenicznymi, ale pionowymi, rozpoczynającymi się od linii opłucnej, ważne, dochodzącymi do samego dołu ekranu. Wtedy mogę podejrzewać, że przyczyną duszności jest rozpoczynający się na przykład obrzęk płuc, czy niewydolność, zaostrzenie niewydolności serca.
Tak jest. I tu na chwilę się zatrzymajmy, pozwolisz Mateusz, bo poruszyłeś niezwykle ważną rzecz. Ten sam pacjent z dusznością, obciążony wieloma chorobami, może mieć, mimo duszności, absolutnie prawidłowy obraz ultrasonograficzny płuc. Możemy widzieć tak profil A z objawem ślizgania na całą dostępną badaniem USG powierzchnią płuc. To nie wyklucza płucnych czy oskrzelowych przyczyn duszności. O tym musimy pamiętać.
Oczywiście, że tak.
Profil A, to o czym wspomniałeś nam wszystkim, przypomniałeś nam wszystkim, czyli prawidłowy ultrasonograficzny obraz płuc zobaczymy u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, u pacjentów z zaostrzeniem astmy oskrzelowej i uwaga, pewną pułapką, w którą możemy się wprowadzić, jeżeli nie zwrócimy uwagi na obecność bądź brak objawu ślizgania, jest również odma jamy opłucnej. O tym musimy pamiętać, ale zanim przejdziemy do odmy, POHP i astma oskrzelowa, jeżeli nie są zaostrzenie tych stanów nie jest spowodowane infekcją, zapaleniem płuc, będzie widoczne w badaniu USG pod postacią prawidłowego ultrasonograficznego obrazu płuc. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to o czym wspomniałeś, jeżeli pacjent jest obciążony kardiologicznie i przyczyną dusznością tego pacjenta jest rozwijający się kardiogenny obrzęk płuc, zobaczymy profil B. Ale ten profil B musi posiadać niezwykle istotną cechę. Musi być obecny nad całą dostępną badaniem powierzchnią płuc i musi przebiegać w miarę symetrycznie, być widoczny i po stronie prawej, czyli w prawym płucu, i w lewym płucu. Zmiany mogą być bardziej nasilone grawitacyjnie, czyli u podstawy płuc, ale będą widoczne symetrycznie.
Ja się z tobą zgadzam. Dwa słowa może jeszcze w stosunku do dla sceptyków. Ktoś może zapytać, po co to, skoro pacjent i tak ma duszność i tak pojedzie do szpitala, to odpowiadamy na to pytanie, dlatego że znamy tych, którzy pracują w szpitalu i ci, którzy pracują w szpitalu, znają nas. I kiedy przyjeżdża pacjent i już jest po USG płuc, przyjeżdża transportem medycznym i my na skierowaniu piszemy z dużym prawdopodobieństwem, jaka może być przyczyna, to temu koledze lekarzowi to ułatwia pracę. I jeszcze jedna mała dygresja, mamy tą głowicę, jesteśmy na wizycie domowej, nie zawahamy się jej użyć. Tą samą głowicą, którą badamy bliźmy płuca, niech to będzie głowica konweksowa u pacjenta dorosłego, przykładamy do serca po to, żeby zobaczyć na przykład, czy nie gromadzi się płyn w worku osierdziowym. Przykładamy do wątroby, żeby zobaczyć, czy są poszerzone żyły wątrobowe. Jeszcze warto zajrzeć do nerek, dlatego że ostra niewydolność nerek, trudność w zmniejszeniu wolemii też u starszych pacjentów może zaowocować profilem B.
Tak jest. To, co jest istotne, jeżeli mówimy o profilu B, o pacjencie z kardiogennym, na przykład obrzękiem płuc, albo o pacjencie z nieuregulowaną wolemią, to o czym wspomniałeś, warto pamiętać o tym, że badanie USG jest zdecydowanie bardziej czułym badaniem od klasycznego zdjęcia rentgenowskiego. Mając starszego pacjenta z dusznością, obciążonego POHP i niewydolnością krążenia, zdjęcie rentgenowskie może nie dać jednoznacznej odpowiedzi, co jest przyczyną, a badanie USG, które w tej sytuacji zajmie nie więcej jak 2-3 minuty, daje tą odpowiedź, czy kierunkuje we właściwą stronę bardzo szybko. I to jest sytuacja, kiedy mamy albo zdrowe płuco, albo tak zwany profil B obecny nad całą dostępną powierzchnią płuc. Ale możemy mieć sytuację, kiedy ten obraz nie jest symetryczny. Kiedy widzimy tak zwane zmiany śródmiąższowe, czyli ogniskowo lokalizujące się zespoły śródmiąższowe i śródmiąższowo-pęcherzykowe, czyli liczne zlewające się artefakty linii B. Czasem widzimy drobne konsolidacje podopłucnowe, czasem trochę płynu. Te zmiany występują nad jednym płucem, bądź nad jednym i nad drugim płucem, ale w rozsianych różnych lokalizacjach. To jest sytuacja, o której już mówiliśmy, chociażby w kontekście COVID-19. Sytuacja zmian charakterystycznych dla wirusowych zapaleń płuc, dla śródmiąższowego zapalenia płuc. To jest kolejny punkt, gdzie USG przyda się w diagnostyce różnicowej.
Oczywiście, że tak. I też miałem taką sytuację, o której teraz opowiadasz, na wizycie domowej, gdzie powodem wizyty była nieskuteczna antybiotykoterapia. Był profil B, ale widoczny tylko w jednej części płuca. Żeby sytuacja była ciekawsza, to no zawsze staram porównywać sobie obraz ultrasonograficzny z tym, co słyszę w klasycznym stetoskopie. W tym miejscu, w którym były zmiany ultrasonograficzne, był prawidłowy szmer pęcherzykowy słyszalny.
O tym też doskonale wiemy z różnych badań, które są opublikowane i dostępne również dla Państwa w internecie chociażby, że zmiany, które są w płucach, które potencjalnie mogą powodować zmiany osłuchowe, muszą mieć odpowiednią średnicę. Drobnych zmian, które doskonale widać w badaniu USG, nie usłyszymy za pomocą stetoskopu. To jest pewna przewaga ultrasonografii, ale wykonywanej w kontekście klinicznym, bo czasem te zmiany nie mają żadnego znaczenia dla naszego pacjenta. W każdym bądź razie, wspomnieliśmy sobie o tym, o czym już mówiliśmy, o wirusowych zapaleniach płuc, natomiast czasem mamy pacjenta z dusznością, z towarzyszącą gorączką i widzimy inny typ zmian, na przykład obszary konsolidacji. Wówczas będziemy myśleć o klasycznym zapaleniu płuc, bakteryjnym zapaleniu płuc, jako o głównej przyczynie duszności u naszego pacjenta.
Dobrze, jakby nam się udało jeszcze zobaczyć bronchogram powietrzny dynamiczny w tej konsolidacji. Jest.
To byłoby niezwykle cenne. Pamiętajmy o tym, żeby szukać bronchogramu dynamicznego, żeby włączyć Dopplera, jeżeli mamy taką możliwość, i zobaczyć prawidłowy wzorzec unaczynienia miąższu płucnego, bo to pozwoli nam zróżnicować konsolidację z przyczyną nagłej duszności u pacjenta czy przewlekłej rozwijającej się duszności związanej z obecnością innych zmian patologicznych w płucach, które wtedy, gdy są położone obwodowo, mogą być widoczne w badaniu USG. Mam na myśli chociażby choroby nowotworowe.
Mała dygresja odnośnie tego, co powiedziałeś, bo wiem, że ty jesteś fanem głowicy liniowej w ultrasonografii płuc. Ja z racji tego, że moi pacjenci są w dużo większym rozmiarze niż twoi, zaczynam od głowicy konweksowej i jak państwo nas słuchacie, żeby wypełnić to, o czym mówił pan doktor Batko, czyli żeby zaraz się tego zobaczyć w opcji doplerowskiej, warto, jak już znajdziemy konsolidację, na chwilę odłożyć głowicę konweksową, jak od niej zaczęliśmy, i sięgnąć po liniową.
Zgadzam się z tobą, to ułatwia nam zobaczyć pewne szczegóły, które pozwolą nam w diagnostyce różnicowej. Jak to czynić? Zapraszamy państwa na stronę dusond.pl, tam znajdziecie państwo takie treści. Natomiast pamiętajmy też o tych banalnych przyczynach, banalnych w cudzysłowie, bo mam na myśli banalne w znaczeniu łatwości i trudności obrazowania tego w badaniu USG, czyli na przykład o znacznej objętości płynu w jamach opłucnych. I ten tak płyn może być przyczyną duszności. Oczywiście tutaj już ocena kliniczna pozwoli nam określić przyczynę, skąd ten płyn się znajduje w obrębie klatki piersiowej u naszego pacjenta. I pamiętajmy również o ocenie serca, takiej prostej. Chociażby to, czy nie ma cech tamponady, które również mogą być widoczne w badaniu USG. O tym wspominałeś, Mateusz, ale wszystko byłoby fajnie, gdyby badanie USG było badaniem, które zawsze pozwoli nam rozwiązać każdy problem kliniczny. Musimy niestety pamiętać o pewnych słabościach tego badania, bo są sytuacje, kiedy badanie USG nie pozwoli nam rozwiązać problemu i nie pozwoli nam znaleźć przyczyny duszności, bo ta przyczyna może być zlokalizowana poza klatką piersiową, poza płucami, o tym trochę też wspominałeś, ale mogą być to zmiany, które nie przylegają do opłucnej i ich nie zobaczymy i mogą być to trudności wynikające z braku naszej wiedzy i naszego doświadczenia. O tym też warto pamiętać.
Mi się przypomina jedna pacjentka, którą bardzo długo badałem z powodu duszności. Nie znalazłem nic złego w obrazie ultrasonograficznym płuc. W dołach nadobojczykowych, podobojczykowych, w śródpiersiu, w sercu, w wątrobie. Duszność psychogenna.
Tak, jest to jeden z typów duszności, której przyczyny nie znajdziemy w badaniu USG.
Oczywiście i to, że nie widać jej w USG, nie znaczy, że ona nie istnieje. I tu znowu wracamy do początku naszego podcastu. Wywiad, znajomość pacjenta, spojrzenie na pacjenta holistycznie, na całego człowieka. Nie tylko, czy on ma linię A, B, czy ma linię opłucną, tylko to jest pacjent, a nie obraz ultrasonograficzny.
Tak jest. Dwie rzeczy chciałbym jeszcze państwu jakby uzmysłowić nam wszystkim na sam koniec. Pierwsza, to o czym mówiliśmy, odma opłucnej. Pamiętajcie państwo, żeby...
Dziękuję za poruszenie tego tematu.
W takiej sytuacji, kiedy oceniamy płuca u naszego pacjenta z dusznością, postarać się oceniać przednią powierzchnię klatki piersiowej u pacjenta, który leży na plecach, o ile jest to tylko możliwe w jego sytuacji. I wtedy w najwyżej położonym punkcie klatki piersiowej, zazwyczaj jest to okolica linii środkowo-obojczykowej na wysokości sutka, bo mówimy najwyżej względem powierzchni ziemi, szukamy objawu ślizgania. Jeżeli nie widać go po którejś ze stron naszego pacjenta, musimy pomyśleć o możliwości wystąpienia odmy jamy opłucnej, o powietrzu w jamie opłucnej. I to jest kluczowy element, od którego powinniśmy zacząć nasze badanie. Wykluczyć odmę. jeżeli tego nie zrobimy, możemy popełnić błąd diagnostyczny, bo reszta będzie prawidłowa, czyli będziemy mieli prawidłowy obraz płuca, a pominiemy brak objawu ślizgania. To jest punkt pierwszy, o którym chciałem wspomnieć. Punkt drugi jest związany z tym klasycznym stetoskopem. Nie zapominajmy o osłuchiwaniu płuc u naszych pacjentów, bo banalne, w cudzysłowie banalne sytuacje, jak chociażby obturacyjne zapalenie oskrzeli, pominiemy w obrazie ultrasonograficznym, a jest doskonale słyszalne w badaniu za pomocą stetoskopu.
Ja się z tobą całkowicie zgadzam. Pozwolę sobie jeszcze odnieść się do tej odmy, o której wspomniałeś, dlatego że pacjent dorosły z odmą opłucnową jest bardzo trudny w badaniu przedmiotowym, jeżeli nie mamy ultrasonografu, no bo co będziemy słyszeli? Zależnie od tego, jakie pacjent ma inne obciążenia, to taka duża komora odmowa może go dekompensować. Jeżeli ktoś ma niewydolność serca, to niewielka komora odmowa, niewielkie zmniejszenie objętości płuc może powodować u niego duszność wysiłkową. W badaniu przedmiotowym będziemy mieli szmer pęcherzykowy i nawet możemy nie usłyszeć, albo dla nas bardzo trudne to może być, wykonując badanie klasycznym stetoskopem, żeby znaleźć różnicę, po której stronie ten szmer pęcherzykowy jest cichszy, a po której on jest głośniejszy. Nawet jeżeli zrobimy EKG, to głównie będziemy mieli tachykardię, jeżeli pacjent ma rytm miarowy zatokowy. Ja miałem taką pacjentkę i wtedy położenie jej na plecy i przyłożenie głowicy w najwyższym punkcie klatki piersiowej jest tym, co pozwala nam na rozpoznanie, na zapewnienie transportu sanitarnego, na przekierowanie do szpitala z właściwym rozpoznaniem. I zdarzają się sytuacje, że my obrazu ślizgania nie widzimy. I też miałem takiego pacjenta. Dokładnie. My obrazu lung pointu nie widzimy. O, to chciałem powiedzieć. I wtedy możemy się ratować za pomocą takiego przycisku, który nazywa się M, jak M-mode.
Tak, i wtedy mamy szansę zobaczyć kod kreskowy, kod paskowy, który będzie dowodem na brak objawu ślizgania. Czasem ten objaw ślizgania jest trudny do uwidocznienia, zwłaszcza u pacjentów z otyłością, czy u pacjentów przede wszystkim z rozedmą, dlatego że wówczas on może być ograniczony. Wówczas patrzmy na obecność pionowych artefaktów, bo w komorze odmowej tych pionowych artefaktów występujących za linią opłucnej, wychodzących z linii opłucnej, nie zobaczymy. A w pozostałych schorzeniach one mogą być mimo wszystko widoczne. Podsumowując, Mateusz, pamiętajmy, duszność niejedne ma oblicze, USG może być pomocne. Patrzmy, czy widzimy prawidłowy obraz płuca, bo on nas ukierunkuje w konkretne schorzenia, przewlekłoobturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa. Patrzmy, czy widać tak zwany profil B, czyli zmiany symetryczne nad całą powierzchnią obu płuc, bo to może świadczyć o kardiogennej przyczynie obrzęku płuc, duszności u naszego pacjenta. Patrzmy, czy widzimy zmiany niesymetrycznie położone w płucach u naszego pacjenta. Przyczyną może być zapalenie płuc wirusowe czy bakteryjne. Szukajmy innych zmian ogniskowych, płynu w jamie opłucnej i patrzmy w inne narządy, serce, nerki, jama otrzewnej.
Oczywiście my moglibyśmy ten podcast jeszcze ciągnąć i zachęcać Państwa i namawiać do ultrasonografii płuc, ale ja powiem tak. Z tą ultrasonografią płuc to przede wszystkim to nie jest takie trudne, jak się może wydawać. A po drugie, z ultrasonografią płuc to jest troszkę w ten sposób, że to trzeba poczuć. Trzeba poczuć tą jakby pewność, swobodę diagnostyczną, kiedy się ma to narzędzie, kiedy człowiek wie, że z odmą sobie poradzę, kiedy się potrafi zróżnicować profil B od profilu A, wtedy człowiek naprawdę czuje się dużo spokojniejszy, swobodniejszy. Oczywiście to nie uczyni z nas sama ta wiedza dobrych lekarzy, bo za tym idzie i umiejętność odpowiedniego zadziałania, podania leków, rozdysponowania zaleceń pielęgniarskich, ale to to nam na pewno pozwoli skupić się w krytycznym momencie, kiedy pacjent będzie miał duszność i siedział przed nami, na innych elementach, które też są bardzo ważne. Jesteśmy fanami takiej medycyny całościowej, ujęcia pacjenta od momentu, kiedy wchodzi do gabinetu, całościowo.
Zwłaszcza wtedy, kiedy to badanie nie zaburza naszych procedur medycznych, nie wydłuża diagnostyki, a badanie USG nie wydłuża, bo ono w tych sytuacjach, o których mówimy, trwa kilkadziesiąt sekund, góra dwie minuty. Możemy w tym czasie przygotowywać w tle inne rzeczy, które pomogą opanować duszność u naszego pacjenta, a dzięki USG będziemy wiedzieć, jak to zrobić. Tego sobie i Państwu i naszym pacjentom przede wszystkim życzymy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.